Czy w toku swojego życia wyznajesz przekonanie, że cokolwiek byś nie zrobił, zawsze masz pod górkę? Jak sobie poradzić ze zmianami w życiu? Dzisiaj idea z książki o może i paskudnej okładce, ale o treści, która lata temu zmieniła moje myślenie, być może zmieni też twoje. Zapraszam. Ach! Tony Robbins, najbardziej znany mówca motywacyjny na świecie, postać niesamowicie charyzmatyczna, autor wielu książek i paru skandali. Ma w sobie tą niezwykłą umiejętność zebrania inspirujących i ciekawych idei w bardzo zgrabne rady, metody i systemy działania. Dzisiaj właśnie idee inspirowane książką Obudź w sobie olbrzyma. Książki o, tak jak mówiłem, paskudnej okładce, ale o bardzo inspirującym wnętrzu. No ale serio, wydawca mógłby zmienić tę okładkę w jakimś nowym wydaniu. Jakie są główne idee? Po pierwsze, to ty odpowiadasz za zmiany w swoim życiu. Po drugie, małe rzeczy mają znaczenie. I po trzecie, zadawaj właściwe pytania. Wszystkie te idee zebrałem w 10 zgrabnych punktach. Zacznijmy od zmian. Kiedy ostatni raz myślałeś o przeprowadzeniu zmian w swoim życiu? Nowy rok, urodziny, rocznica, czy może bardziej poniedziałek, pierwszy dzień miesiąca, albo to odwieczne od jutra? Zakładam, że było tego sporo. Pytanie, czy udało ci się te zmiany wprowadzić i trwale utrzymać, tak, że teraz jesteś dzięki temu zupełnie innym człowiekiem. Jeśli ci się udało i udaje się to konsekwentnie, to w sumie możesz przestać oglądać. Nic tu dla ciebie. Jeśli jednak regularnie ponosisz porażki, poszukaj, jakie idee dostarczy nam Tony. Po pierwsze, przeramowanie myślenia. Angielski reframing brzmi może dość niezręcznie, ale chodzi o pewien zabieg retoryczny i myślowy, który pozornie wydaje się prosty, ale da właściwe zrozumienie tego, do czego zmierzamy. Należy podejmować pozytywne decyzje, oparte na dążeniach i aktywnym działaniu, nie na ucieczce i pasywnej krytyce. Co przez to rozumiem? Że nie da się podjąć dobrych działań w oparciu o takie zarysowanie celów. Nie mogę więcej jeść śmieciowego jedzenia. Nie mogę siedzieć tyle w domu. Chciałbym, żeby ból pleców zniknął. Chciałbym, żeby moje długi zostały spłacone. Często ten schemat robimy nie myśląc, trochę tak na autopilocie. Czasem sobie marzymy, że chcielibyśmy to i tamto. To wzbudza nas pragnienie, ale nie niesie realnej recepty działania. Dlatego przeramuj takie myślenie. Jak już zrobisz sobie listę rzeczy do zmiany, upewnij się, że cele są jasne, by łatwo było podjąć klarowną decyzję. Mogłoby to wyglądać na przykład tak. Zacznę odżywiać się zdrowymi rzeczami. Będę wychodził często na długie spacery. Zadbam o moje plecy u masażysty. Zacznę zarabiać, by spłacić moje długi. Niby drobnostka, ale za takim ujęciem swoich celów stoi wyraźny początek instrukcji postępowania. Gdy myślimy często z niechęcią o sobie, na przykład nie mogę więcej jeść tego dziadostwa, odpowiedzią jest okej, no to nie jedz. Tylko, że dalej to nic nie mówi. Gdy jednak myślimy, że zacznę jeść zdrowe rzeczy, to dostajemy całą galerię rzeczy do zrobienia. Znajdź dobry sklep albo lepszą jakościową restaurację. I to właśnie zrób. Druga idea. Decyzja musi być klarowna. Cel musi być zdefiniowany jednoznacznie. Najlepiej, gdyby dało się go rozbić na mniejsze części. Na przykład będę jeść zdrowo, rozbijamy na będę kupował tylko świeże produkty, dużo warzyw i owoców. A to rozbijamy na będę jadł tylko w dobrych miejscach i tak dalej. Można rozbijać duży cel na małe składowe celów. Trzecia idea. Idź do przodu. Gdy ustalisz swoje cele, idź do przodu. Nieważne co po drodze. Ciekawie to widać na przykładzie Soichiro Hondy, który już w szkole wymyślił, że będzie produkował pierścienie tłokowe do motoryzacji. Podczas II wojny światowej braki na rynku betonu kompletnie pokrzyżowały mu plany założenia swojej fabryki. On jednak miał bardzo wyraźny cel, któremu się poświęcił i zdecydował, że mimo to będzie szedł do przodu. Opracował swój własny sposób na zrobienie betonu, nie czekając na niczyją zgodę. Tak zaczęła się ogólnoświatowa marka Honda. Czwarta idea. Analizuj swoje nieudane razy. Wiem, że można czasem się załamać, ale jeśli z nieudanej próby zmiany w swoim życiu niczego się nie nauczymy, to będziemy kręcili się na bardzo frustrującej karuzeli. Dlatego też obserwuj, kiedy stare nawyki wracają, w jakich okolicznościach, przy jakich ludziach, w jakich momentach zmiana jest wyjątkowo trudna do utrzymania. Uzbrojony w taką wiedzę stawisz czoła lepiej drugiej i trzeciej próbie. Piąta idea. Skojarz złe nawyki ze złymi rzeczami. Nawyk ma to do siebie, że bywa automatyczny, niekontrolowany, ale jeśli zdefiniowaliśmy nasze cele i tak samo wiemy, jakich nawyków musimy się pozbyć, wykonajmy takie wyraźne skojarzenie i postanowienie. Niechciany nawyk skojarzmy z czynnością, która sprawia nam ból lub wstyd. Na przykład za każdym razem, gdy sięgniesz po ciasteczka, dodaj do tego nawyku obowiązkowo wypowiedzenie na głos najgorszego przezwiska, jakim cię nazywano za młodu. I trzymaj się tego żelaźnie. Gdy sięgniesz po ciasteczko, nazywaj się na głos w najgorszy sposób, w jaki zostałeś kiedyś nazywany. Nawet, a w szczególności, w towarzystwie. Zobaczysz, że stojąc w takim konflikcie, ciastko, a bardzo mocny opór społeczny przed zrobieniem czegoś tak niekomfortowego, sprawi, że odechce ci się ciastka. A o to nam chodzi. Szósta idea. Dobre i nowe nawyki kojarz z dobrymi rzeczami. Analogicznie do wcześniejszego, wiesz, że to niejedzenie ciastek doprowadzi do stanu, w którym zmieścisz się w stare dżinsy, że znowu poczujesz się seksownie, tak jak za dawnych lat. Każdy zły nawyk zmienię jakimś dobrym. Skoro nie ciastko, bo będę miał znowu upokarzająco się zwyzywać, to może owoc. Owoc jest ok, jest zdrowszy. Taka podmiana sprawia, że ból z powodu braku ciastka jest zastępowany inną przyjemnością. Te dobre nawyki, jak się wykształcą, zwykle z nami zostają ku naszej satysfakcji. Siódma idea. Zmień w to, co wierzysz, a zmienisz siebie. To jest ucieleśnienie tego paradoksu zwanego problemami pierwszego świata. Często widzimy, że osoby stosunkowo zamożne zmagają się z depresją, brakiem szczęścia, niepowodzeniem, a ich nastawienie do życia jest w najlepszym wypadku nihilistyczne. Inne osoby w tym samym wieku potrafią zarabiać minimalną krajową, a cieszyć się z każdego dnia i mieć jeszcze całe życie przed sobą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wierzymy, że to, co się nam przytrafia, nieodwołalnie nas definiuje. Na przykład śmierć członka rodziny wzbudzi w nas wiarę, że życie jest bez sensu. Zwolnienie z pracy pozwoli nam uwierzyć, że zawodowo jesteśmy do niczego. Ktoś z rodziny ma o nas złe zdanie? Z pewnością ma dużo racji. Takie szkodliwe, utrwalone wierzenia na swój temat sprawiają, że opór przed zmianą jest bardzo duży. Co więc z nimi zrobić? Zacząć interpretować. Po prostu zacząć zadawać właściwe pytania. Czy przykra rzecz, której doświadczyłem, nie uczyni mnie silniejszym i pozwoli lepiej zrozumieć pewien proces w życiu? Czy zwolnienie z pracy nie jest okazją do zmiany systemu działania i znalezienia ciekawszego zajęcia, gdzie wykorzystam lepiej swoje dobre umiejętności? Czy to, co słyszę na swój temat, wynika z troski drugiej osoby o mój dobrobyt, czy jest spowodowane innymi emocjami? Tych pytań można zadawać bardzo dużo. Chodzi o to, by zrozumieć, skąd wywodzi się negatywne wierzenie i podobnie jak w punkcie pierwszym, przeramować definicję wydarzenia, zacząć myśleć o życiu w inny sposób, patrzeć z innej perspektywy. Możesz poszukać osoby, mentora, który zmienił swój sposób myślenia na swój temat w formie takiej, jak ty chcesz i możesz zaadaptować jego sposób myślenia i postępowania, by ułatwić sobie swoją pracę. Ósma idea. Zmień swoje słownictwo. Wyrażanie pozytywnych emocji to coś, czego jako Polacy nie praktykujemy zbyt często, w szczególności w kierunku najbliższych, a w szczególności w swoim kierunku. Złe emocje natomiast werbalizujemy bardzo łatwo. Używamy mocnych słów przecinkowych na K i P, dodajemy ogromny ładunek na innych ludzi, ten, hu, zje i tak dalej. Tak zwane wyliczanki. To wychodzi z nas łatwo. Tony radzi, by po pierwsze intensyfikować pozytywne słownictwo opisujące pozytywne emocje. Czuję się dobrze. Czuję się ekstra. Czuję się jak nigdy wcześniej. Pozwolić sobie na odrobinę większej ekspresji. W tych negatywnych przypadkach bardziej oczywistą radą będzie po prostu znaczące stonowanie i trzymanie języka za zębami, ale jest jeszcze inna ciekawa rada do niego. To zastąpienie przekleństw typowych bardzo nietypowymi. Motyla trąba jako negatywna reakcja od razu wzbudzi trochę więcej sympatii i uśmiechu. Zmiana słownictwa to zmiana na poziomie myślenia, a przy innych zmianach po prostu nam się bardzo przyda. I przechodzimy do drugiej istotnej idei, czyli zadawania właściwych pytań. Dziewiąta idea. Rozróżnianie negatywnych i pozytywnych pytań. Jeśli zadajemy sobie pytania, czemu to ciągle mi się przytrafia, lub dlaczego ja, lub czemu ja muszę tak cierpieć, kierujemy swoje skupienie świadome i podświadomie na porażkę, na ten zły moment w naszym życiu. Dzięki temu potrafimy skąpać się w negatywności, a nie w tym rzecz. To jedna z najtrudniejszych rzeczy do zmiany. Bardzo ciężko jest myśleć w kontrze, nawet jak się użalimy nad własnym losem, na przykład kontynuując to myślenie, co dobrego mogę wyciągnąć z tej sytuacji? W jaki sposób mogę umilić sobie rozwiązywanie tego problemu? Jest to doraźna reakcja na nieprzyjemne wydarzenie. Myślenie w sposób wynikowy i pozytywny o złym losie może nie tylko poprawić nasze nastawienie, ale może dać nam wskazówki postępowania. Podobnie jak u Covey'a, bardzo wyraźną wskazówką jest myślenie proaktywne. Co mogę zrobić? Jak mogę wykorzystać tę sytuację? Czego mogę się nauczyć? I tak dalej. Możesz też wziąć te pytania do momentu, w którym nic szczególnego się nie dzieje, ale po prostu myślisz nad swoim życiem. Zamiast tendencyjnie nie dowierzać w swoją złą passę, możesz zadać inne pytania. Co jest dobrego w moim życiu? Z czego jestem dumny? Spełni to bardziej praktyczny cel niż skupianie się na wewnętrznym cierpieniu. Ten cel to lepsze samopoczucie, bardzo pomocne w robieniu kolejnych kroków w stronę zmiany. I 10. idea. Zadawaj pytanie o wartości, nie o rzeczy. Jakie są najważniejsze rzeczy w moim życiu? Jakie są rzeczy, których chcę za wszelką cenę uniknąć? Co lubię robić? Czego nie lubię robić? Dlaczego lubię te rzeczy robić? Czy chcąc osiągnąć te wartości, do których zmierzam, czy muszę poświęcić coś w swoim życiu? Jeśli tak, to czy jest to ważne? Okej, łapka w górę. Kto na serio zadaje sobie takie pytania? To są bardzo ważne rzeczy, a myślimy o nich wyjątkowo rzadko. Pytamy najczęściej o rzeczy i fakty, nie wiedząc, jakie są nasze dążenia, wartości i wierzenia. U Covey'a bardzo ładnie zostało to określone własną konstytucją. Czymś, co w żelazny sposób definiuje twoje postępowania w zakresie tego, co chcę i do czego zmierzam, jak i do tego, od czego uciekam i czego chcę jak najmniej w życiu. Te wartości, jeśli są dobrze zdefiniowane, dają bardzo wyraźne wskazówki, w którą stronę mamy się zmieniać. Łatwo jest powiedzieć, potrzebuję się zmienić, albo chcę odżywiać się zdrowo, ale bez zadania sobie pytania, dlaczego, czemu jest to dla mnie ważne, siła tego postanowienia będzie złudna. Co więcej, zadawanie właściwych pytań o to, co musimy poświęcić dla realizacji tego, co bardzo chcemy, może nam uświadomić, jakie mamy ograniczenia, choćby fizyczne czy czasowe, w tej teorii. I na koniec, już nie jako zasada, ale bardzo ważna myśl, którą można wyciągnąć z 6 zasad wywierania wpływu Roberta Cialdiniego. Ogłaszaj publicznie swoje cele, życiowe zasady i dziel się progresem z innymi. Dlaczego? Wynika to z psychologicznej reguły zaangażowania i konsekwencji. Dokonując publicznych deklaracji i opisywania procesu, stawiamy sobie dużo wyższy próg wycofania się. Nie jest to takie łatwe. Dzięki tej dodatkowej presji możemy łatwiej zbudować nowe nawyki i zawalczyć stare. Dzięki za Twoją uwagę. I jak zawsze, pozostań nieprzeciętny. Trzymaj się, cześć!